Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział działania mające na celu przywrócenie wsi należnego miejsca w architekturze społecznej i gospodarczej.
Szef polskiego rządu wziął udział w niedzielę w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. Do przysłuchy przybył także m.in. minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.
Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że środki, które udało się wyrwać mafiom, rząd kieruje m.in. na wieś. Do budżetu trafiło więcej o 30-40 miliardów złotych.
Prezes Rady Ministrów zapewnił, że rząd będzie robił jeszcze więcej, aby poprawić sytuację polskich gospodarzy. Podkreślił, że reprezentując Polskę na arenie międzynarodowej, porusza temat polityki rolnej oraz krajowych i unijnych programów rozwojowych polskiej wsi.
Nie zgadzam się na jakiekolwiek zmiany, które byłyby pogorszeniem sytuacji polskiej wsi. Robimy wszystko, żeby walczyć o te interesy, a nie żeby inni nas kochali. To dlatego właśnie między innymi jesteśmy brani w kleszcze ze wszystkich stron. I to dlatego nie ustępujemy, bo bronimy interesu Polski i wyłącznie interesu Polski. Po to i zostaliśmy powołani i na pewno ten interes będziemy bronić najbardziej skutecznie, jak tylko się to da.
Obecnie w Polsce jest około 40 tysięcy sołtysów. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podziękował sołtysom za służbę dla polskiej wsi. W jego ocenie każdy z nich powinien mieć jeszcze większe kompetencje.
Szef resortu podkreślił, że wieś jest objęta polityką całego rządu, wszystkich resortów. Poinformował, że kończą się prace nad strategią dla obszarów wiejskich.
Na ukończeniu są strategie sektorowe dla 9 branż, w tym strategia dla rolnictwa obszarów wiejskich i sądzę, że do końca pierwszego półrocza na mój wniosek rząd przyjmie pakt dla obszarów wiejskich, o których mówimy, pakt, który obejmie wszystkie instrumenty, jakie w Polsce są stosowane, będą stosowane, jeśli chodzi o rozwój polskiej wsi i myślę, że po kilku latach powiemy, że zrobiliśmy wielki krok naprzód.
Podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa premier wraz z ministrem rolnictwa wręczyli kilkudziesięciu gospodarzom odznaczenia zasłużony dla rolnictwa.
W Polsce w niedzielę większość sklepów była nieczynna. Pracownicy handlu mieli dzień wolny od pracy.
To efekt wejścia w życie przepisów stopniowo ograniczających handel tego dnia. O wprowadzenie takich regulacji walczyła Solidarność.
W myśl ustawy w tym roku w każdym miesiącu pracownicy będą mieli 2 niedziele wolne, drugą i przedostatnią. W przyszłym roku będą to już 3 niedziele bez handlu, natomiast w 2020 roku zakaz obejmie wszystkie z wyjątkiem 7 w roku.
Choć ograniczenia w niedzielnym handlu obowiązują od 1 marca bieżącego roku, Platforma Obywatelska już zapowiedziała projekt znoszący zakaz. Projekt tak zwanej totalnej opozycji ma trafić do Sejmu na najbliższym posiedzeniu, to jest 20 marca.
Zakaz handlu w niedzielę, jak wskazał profesor Marek Szydło, jest merytorycznie uzasadniony między innymi wartościami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej. Jest także oparty na potrzebach społecznych.
Trzeba pamiętać, że praca w niedzielę i w święta nie jest pracą taką samą jak w pozostałe dni. Były prowadzone badania, chociażby przez Instytut Medycyny Pracy, badania ankietowe wśród pracowników, gdzie 93-94% pracowników ankietowanych wskazuje na daleko większe uciążliwości, jakie się wiążą z pracą w niedzielę i święta, niż inne. To są uciążliwości związane nie tylko z destrukcją życia rodzinnego, życia religijnego, możliwości korzystania z wypoczynku, ale to jest także większy stres, większe obciążenia psychiczne. Trzeba pamiętać, że wiele form wypoczynku czy wielu form spędzania czasu, jakie są dostępne w niedzielę, normalnie nie są dostępne w inne dni i nie ma się co dziwić, że właśnie pracownicy szczególnie cenią sobie tę formę wypoczynku.
Ustawa przewiduje jednak 32 wyjątki. Zakaz nie będzie obowiązywał m.in. w piekarniach, cukierniach czy na stacjach benzynowych.
Za złamanie zakazu handlu grozi kara grzywny od 1000 do 100 tysięcy złotych, a przy uporczywym łamaniu przepisów nawet ograniczenie wolności. Przestrzeganie zakazu kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy.
Na Jasnej Górze w niedzielę odbyły się uroczystości z udziałem kombatantów podziemia niepodległościowego.
Eucharystii w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Sławojleszek Głódź, metropolita gdański.
Trwa przywracanie godności ludzkiej i należnej chwały żołnierzom niezłomnym, powiedział w homilii ksiądz arcybiskup.
Karta historii, którą zapisali niezłomni, budzi szacunek i podziw zwłaszcza najmłodszego pokolenia, nieskażonego i niezaczadzonego, wskazał ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
Zwracając się do uczestników pielgrzymki żołnierzy niezłomnych, metropolita gdański zaznaczył, że są szczególnymi synami polskiego narodu.
Trwa przywracanie godności ludzkiej, należnej chwały żołnierzom niezłomnym. Żołnierzom, mówimy często, wyklętym przez system i niepamięć. A z ziemi polskiej, która gromadzi prochy minionych pokoleń, archeolodzy z pietyzmem wciąż wydobywają doczesne szczątki polskiej wolności, żołnierzy zgładzonych przed laty, swoich i obcych. I z honorami należnymi bohaterom składa się je na cmentarzach, panteonie narodowej pamięci, bo oni nadal istnieją i nie tylko dla rodzin, ale i dla nas wszystkich. My winniśmy im przynajmniej pamięć.
List prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy do uczestników pielgrzymki żołnierzy niezłomnych odczytał profesor Andrzej Baśko.
Wyklęci przez komunistów żołnierze powstania antykomunistycznego otaczani są dzisiaj czcią i szacunkiem władz państwowych i całego narodu polskiego, napisał w liście prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.
Uczestnik pielgrzymki, pułkownik Tadeusz Bieńkowicz, pseudonim Rączy, kawaler Orderu Virtuti Militari, wskazał na szczególne znaczenie Jasnej Góry dla wojska.
Dla mnie Częstochowa to naprawdę to jest miejsce, gdzie nie można opuścić. Koniecznie, przynajmniej jak nie miałem możliwości z uwagi różnych powodów, prawda, być tutaj z powodu wojny, działań wojennych, pobytu w więzieniu, ale kiedy człowiek już odzyskał tą niepodległość, odzyskał tą niezależność i wolność, to postanowiłem, choć na kolanach, ale przyjść tutaj. Jestem szczęśliwy, że dzisiaj mogę ten dzień taki uroczysty, jaki jest dla nas żołnierzy wyklętych, ale ja mówię niezłomnych, bo wyklęci myśmy się nie czuli.
Następnie odsłonięto tablicę upamiętniającą żołnierzy niezłomnych. Odbył się też pokaz filmu Wyklęty oraz panel dyskusyjny z reżyserem Konradem Łęckim.
Pomysłodawcą upamiętnienia żołnierzy niezłomnych na Jasnej Górze byli Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, IPN oraz Tygodnik Niedziela.
Weterani II wojny światowej i polscy sprawiedliwi wśród narodów świata wraz z państwową delegacją rozpoczęli pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
Pielgrzymi dotarli w niedzielę do Tyberiady nad Jeziorem Galilejskim. Wcześniej w Hajfie przy sanktuarium Stella Maris uczcili pamięć o Edycie Stein.
Delegacji przewodniczy Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W ubiegłym roku byliśmy po raz pierwszy w Ziemi Świętej. Wtedy przede wszystkim uczestnikami tej pielgrzymki byli weterani generała Władysława Andersa, II Korpusu Polskiego. W tym roku również oni, ale przede wszystkim duży nacisk położyliśmy na obecność polskich sprawiedliwych wśród narodów świata. Mamy nadzieję, że będzie to już taka cykliczna prawa pielgrzymka, która w okresie Wielkiego Postu tworzy okazję dla kombatantów, dla weteranów bycia w Ojczyźnie Chrystusa, a ten rok jest też szczególny, bo setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to też okazja, aby właśnie w Ojczyźnie Jezusa Chrystusa podziękować za dar wolności. A czynić to będą ci, którzy o wolność walczyli, ci, którzy nie wahali się ryzykować swojego zdrowia, swojego życia, abyśmy my byli wolni.
W wyjeździe uczestniczą również parlamentarzyści. Wśród nich jest m.in. wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak, wicemarszałek Senatu Maria Koc oraz senator Anna Maria Anders. Opiekunem pielgrzymki jest ksiądz profesor Waldemar Chrostowski.
Organizatorem wizyty w Izraelu jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Pielgrzymka potrwa do czwartku.
Ojciec Święty Franciszek wzywa nas do odrzucenia pokusy pewności i życia bez Boga. Papież spotkał się w czwartą niedzielę Wielkiego Postu z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.
W rozważaniach przed maryjną modlitwą biskup Rzymu przytoczył fragment Ewangelii, który przedstawia rozmowę Jezusa z Nikodemem. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Papież Franciszek tłumaczył, że te słowa podsumowują temat, który znajduje się w centrum przepowiadania chrześcijańskiego. Nawet wtedy, gdy sytuacja wydaje się beznadziejna, Bóg interweniuje, obdarzając człowieka zbawieniem. zbawieniem i radością.
Następca świętego Piotra wezwał nas do wysłuchania tego przepowiadania i odrzucenia pokusy pewności siebie, życia bez Boga. Jednocześnie zachęcił, aby uznać siebie za takich, jakimi jesteśmy, osobami kruchymi i ograniczonymi.
Kiedy znajdujemy odwagę, aby uznać samych siebie jako takich, jacy jesteśmy, zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy osobami wezwanymi do liczenia się z naszą delikatnością i ograniczeniami. Może się więc zdarzyć, że wpadniemy w udrękę. Ogarnie nas niepokój o jutro, lęk przed chorobą i śmiercią. To tłumaczy, dlaczego tak wiele osób, szukając dróg wyjścia, obiera czasami niebezpieczne skróty, takie jak narkotyki, przesądy, czy też rujnujące rytuały magii.
Na zakończenie papież pozdrowił m.in. przybyłych do Watykanu młodych informatyków z całego świata na Vatican Hackathon. W czasie tego zlotu 120 studentów pracuje nad rozwiązywaniem różnych problemów, takich jak ubóstwo czy migracja.
Drodzy młodzi, piękną rzeczą jest oddać inteligencję, którą Bóg nam daje w służbie prawdzie i najbardziej potrzebującym.
Transmisję ze spotkania Ojca Świętego Franciszka z wiernymi przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Kamil Stoch zajął dopiero 6 miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. Zwyciężył Norweg Daniel André Tande. W niedzielę na skoczni w Oslo karty rozdawał wiatr, a zawodom przyglądał się Wojciech Papuga z redakcji sportowej Radia Maryja.
Można powiedzieć, że Kamil Stoch nie tyle przegrał z Danielem André Tande, czy Austriakami Stefanem Kraftem i Michelem Heibockiem, co z fatalnymi warunkami i tą chyba niezrozumiałą decyzją Borka Sylaka, który decyduje o tym, kiedy zawodnicy powinni zostać puszczeni z belki startowej. Polak prowadził zdecydowanie po pierwszej serii, skacząc 138 metrów, i kiedy w drugiej rundzie wylądował na 119 metrze, stało się jasne, że tych zawodów nie wygra, ale przy jakim wietrze Polak musiał skakać, to jest mały skandal, bo w normalnych warunkach Polak na pewno by te zawody wygrał, a tak to zakończył zmagania dopiero na 6 pozycji.
Mimo niepowodzenia Kamil Stoch umocnił się na czele klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Nasz mistrz olimpijski prowadzi też w cyklu Row R. W poniedziałek odbędą się kwalifikacje do kolejnego konkursu w Lillehammer.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.